Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. No wracamy oczywiście do tematu Ukrainy, bo trudno by nam było dzisiaj zajmować się wciąż czymś innym. Moim gościem jest profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego. Dwa miesiące temu rozmawialiśmy o tym takim słynnym artykule wtedy Władimira Putina na temat Ukrainy. Rozmawialiśmy wtedy o tym, po pierwsze, jak bardzo, mówiąc najkrócej, przekłamują tę rzeczywistość historyczną ukraińską na potrzeby swojej propagandy. Współcześni Rosjanie z Putinem na czele. No ale też rozmawialiśmy o tym, jak widzą tę swoją narodowość Ukraińcy. Ten wątek się jakoś tam pojawił. No ale dotknęliśmy jedynie takiego wątku, który wydaje mi się dzisiaj interesujący, czyli też tej chęci, aspiracji, zdolności, no i też prób tworzenia własnego państwa przez Ukraińców. I myślę, że potraktujemy dzisiaj ten wątek jako wiodący w naszej dzisiejszej audycji. Panie profesorze, to było tak, że Ukraińcy marzyli o tym swoim państwie, trochę zresztą podobnie jak my w XIX wieku, i szukali jakiegoś pola do tego, żeby to państwo mogło zaistnieć?
Panie dyrektorze, szanowni państwo, no właściwie gdy mówimy o dziejach Ukrainy, czy dziejach w ogóle Ukraińców, to pamiętajmy o tym, że naród w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, tak jak my to rozumiemy, to jest właściwie zjawisko czy konstrukt dosyć świeży, prawda, bo sięgający raptem gdzieś tam, mający gdzieś tam raptem 150-200 lat. I rzeczywiście tak jest w przypadku Ukrainy i Ukraińców. Gdy mówimy o narodowości ukraińskiej czy próbach myślenia o własnym państwie, to powinniśmy się gdzieś cofnąć tak naprawdę do początku XIX wieku. Właściwie z koniec XVIII wieku to jest moment, który znany historyk ukraiński Jarosław Rycak użył takiej metafory, trochę takiej scenicznej, że gdyby to patrzeć na scenę teatralną, potraktować Ukrainę jako scenę teatralną, to wówczas z tej sceny znikają pod koniec XVIII wieku właściwie trzej główni gracze, prawda? Czyli z jednej strony kozactwo ukraińskie, z drugiej strony Rzeczpospolita i trzecia rzecz to jest Hanat Krymski. Tereny dzisiejszej Ukrainy są właściwie rozdzielone w wieku XIX między różne organizmy państwowe. Monarchię Romanowów, monarchię austro-węgierską. I na tych terenach właściwie możemy mówić, no, oczywiście przyroda nie znosi próżni, więc zachodzą nowe procesy, nowe zjawiska. Przede wszystkim jest to, pamiętajmy o tym, że to jest wiek XIX, to jest wiek względnego pokoju. Prawda? Mamy oczywiście w Europie wojny, ale to są wojny lokalne. Nie ma dużego takiego konfliktu. Ogólnoeuropejskiego to się pojawia dopiero przecież w 1914 roku. Natomiast rozpoczyna się okres industrializacji i kolonizacji terenów dzisiejszej Ukrainy. Te dzikie pola, dawne kozackie, stają się takim terenem właśnie intensywnej dosyć kolonizacji różnych narodów i różnych narodowości, ale też przede wszystkim główna masa to jest chłopstwo ukraińskie, które też wędruje i zasiedla te tereny. Rozpoczyna się też od pierwszej połowy XIX wieku okres pewnego unowocześniania, industrializacji. Powstają na tych terenach dzisiejszej centralnej wschodniej Ukrainy, powstają miasta, zakłady przemysłowe. Historia nabiera bardzo dużego przyspieszenia. Na to wszystko nakłada się pewnego rodzaju też odrodzenie narodowe ukraińskie. Odrodzenie, które trzeba pamiętać w ogóle, że Ukraińcy należą wówczas do narodów tak zwanych niepaństwowych, czyli tych, które nie mają własnego państwa. Takich narodów jest w Europie całkiem sporo, prawda? Czesi, Słowacy, Finowie i też właśnie Ukraińcy. A każde odrodzenie narodowe rozpoczyna się wówczas w XIX wieku mniej lub bardziej od literatury. Pierwszą jaskółką, jeżeli można mówić, pojawiła się pierwsza jaskółka jeszcze pod koniec XVIII wieku, kiedy Iwan Kotlarewski, poeta ukraiński, wydał taką trawestację Eneidy Wergiliusza, czyli utworu opisującego przygody Wergiliusza po zniszczeniu Troi. Z tym, że tu u niego to oczywiście nie byli wszyscy ci bohaterowie antyczni, przybrali postać z po prostu chłopów czy zaporowskich kozaków, sam Eneasz, który po zniszczeniu Troi przeżywał różnorakie przygody aż po założenie Rzymu. Jest tam przedstawiony po prostu jako zaporowski kozak ze swoją właśnie grupą, swoich towarzyszy, którzy właśnie przeżywają różnorakie przygody, aby w końcu założyć to miasto Rzym. Ten utwór, napisany w języku ukraińskim, cieszył się olbrzymim powodzeniem wśród ówczesnej szlachty właśnie na terenie ówczesnej Małorosji, jak to określano w Rosji carskiej. Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest romantyzm. Romantyzm, który bardzo mocno sięgał też do twórczości chłopskiej, twórczości ludowej, ale także do historii, do przeszłości. I tutaj oczywiście największym poetą romantycznym tego okresu to jest Taras Szewczenko. Zresztą on, jego postać, jego życiorys wręcz nadaje się na takiego klasycznego, można powiedzieć, romantyka, który swoim życiorysem zaświadczył, czy wzbudzał ówczesne sympatie. Chłop pańszczyźniany, niezwykle utalentowany, wykupiony później z poddaństwa. Nie tylko pisarz zresztą, nie tylko poeta też, ale też utalentowany artysta, malarz, który związał się z ruchem demokratycznym, za swoje poglądy, za swoje pisarstwo został przez cara skazany na przymusową służbę w wojsku carskim przez 10 lat z obowiązkowym, wręcz rygorystycznym zakazem malowania i pisania. Odbył tę służbę w wojsku przez 10 lat, opuścił te, czy wyszedł, odzyskał wolność ze zniszczonym zdrowiem i właściwie po kilka lat później zmarł. Jego zbiorek poetycki Kobzar to mniej więcej odgrywa taką rolę, jak myślę, że w literaturze polskiej Pan Tadeusz.
Ale czy to jest takie działanie, które, bo powiedziałbym, że można podzielić te narody, które nie posiadając własnego państwa, zaczynają się tworzyć wokół właśnie takich zaczynów literacko-filozoficznych, właśnie wątków romantycznych, bo to też bardzo ważne rzeczywiście, tworzą jednak się w oparciu o jakąś lokalną elitę, czy też są to narody, które tworzą się na tej bazie nowej, chłopskiej, trochę jakby w konfrontacji do tego, że własną elitę gdzieś tam straciły, albo ona, jakby to powiedzieć, przyjęła inną narodowość, bo to jest też bardzo ważne. Rozumiem, że jeśli chodzi o Ukrainę, to mamy taką sytuację, że jeśli byśmy popatrzyli na tych chłopów, którzy zasiedlają te dzikie pola, to oni miewali przedtem tych, w cudzysłowie, polskich panów, a teraz coraz częściej to jest jakiś carski generał, który za zasługi dla Katarzyny czy Aleksandra otrzymuje połać ukraińskiej ziemi.
Tak, zgadza się z tym, że następuje w procesach narodowotwórczych właśnie w przypadku Ukraińców, to dosyć wyraźnie też widać, możemy wyróżnić kilka takich etapów tworzenia się narodu. Z jednej strony musi być, prawda, jakaś grupa ludności. Drugi etap, który właśnie, czy muszą być budziciele, powiedzmy, tej narodowości. Drugi etap niezwykle ważny to jest etap, kiedy muszą zaistnieć pewne ramy instytucjonalne. Tak to nazwijmy. I dopiero w trzecim etapie, etapem jest tworzenie się nowożytnego, takiego politycznego, współczesnego narodu. W przypadku Ukraińców ten pierwszy etap to, tak jak powiedziałem, to ci raczej romantyczni budziciele. Później był też etap zorganizowanego działania, pewnej instytucjonalizacji. I tutaj o dziwo w przypadku Ukrainy centralnej, Ukrainy wschodniej, tutaj mamy do czynienia właściwie tylko z jednostkami, przede wszystkim w Kijowie, w dużych miastach, głównie w Kijowie, bo to jest też swoisty paradoks, że na Ukrainie ukraińska była wieś, natomiast miasta były nieukraińskie de facto. Jeżeli spojrzymy na skład społeczny, skład narodowościowy, a przy czym jednak różniły się na przykład od miast rosyjskich. Między Kijowem a Petersburgiem była istotna różnica i to wszyscy Rosjanie, którzy do Kijowa przyjeżdżali, jednak to wiedzieli. Natomiast później przychodzi ten etap szerszy, czyli pewnego takiego szerszego uświadomienia i tutaj można było, bez wątpienia tutaj to takim wydarzeniem jest pierwsza wojna światowa.
A czy ja mogę trochę jeszcze się zatrzymać? Dlatego, że nie tak dawno rozmawialiśmy na temat Białorusi, jednej z moich audycji, i tam mamy tę postać Kostka Kalinowskiego, czyli takiego polskiego szlachcica powstańca, który paradoksalnie staje się takim budzicielem białoruskim. I taką ważną datą okazuje się być na przykład powstanie styczniowe. Czy to, że ten święty Michał tam w tym herbie tego powstańczego rządu w Polsce się pojawia, czy to ma jakiekolwiek odpryski i znaczenie na przykład dla ziem ukraińskich? Czy to ma jedynie znaczenie na przykład dla tej absolutnie już wtedy polskojęzycznej elity szlacheckiej?
Chyba jednak to drugie, ponieważ powstanie, jeżeli było na, czy poparcie dla powstańców, jeżeli było na przykład, nie wiem, na terenie dzisiejszego Wołynia chociażby, to raczej było ze środowisk właśnie wielu bardziej spolonizowanych. Tak przykład też wobec na przykład Bazylianie, zakon Bazylianów, grecko-katolicki zakon, którego część zakonników poparła, czy wspierała powstańców i później byli za to represjonowani. To byli Bazylianie już jednak bardziej polskojęzyczni, czy związani z kulturą polską. Oczywiście powstańcy, czy rząd powstańczy głosił hasło, prawda, za wolność naszą i waszą.
Odwoływał się, co ciekawe, nie do tej dwoistej Rzeczypospolitej, tylko do tej Unii Hadziackiej, do tej trój Rzeczypospolitej, notabene, która jest jakimś trochę fantazmatem historycznym i odgrywa jakby w późniejszych latach wciąż jeszcze jakąś rolę w myśleniu, być może głównie po tej polskiej stronie.
Ale mimo wszystko mam wrażenie, że jednak gdy chodziło właśnie o restytucję Polski, odnowienie państwa polskiego, to chodziło o odnowienie państwa polskiego, o pierwszej Rzeczpospolitej, w granicach pierwszej Rzeczpospolitej, więc no nie do końca chyba się do mnie przemawia tutaj, że te działania powstańców polskich miały na celu, nie wiem, zbudowanie jakiegoś takiego właśnie tej Rzeczpospolitej złożonej z trzech narodów.
No dobrze, ale to w takim razie, znaczy ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o tę postać Kalinowskiego na Białorusi, to jest zresztą jakiś swoisty przypadek. Znaczy, że to jest trochę zadziwiające właśnie, że z naszej perspektywy ktoś, kto jest no rzeczywiście ewidentnie takim szlacheckim rewolucjonistą, z punktu widzenia białoruskiego jest takim ludowym budzicielem właśnie. I to budzicielem także społecznym, co ciekawe. Ale to jest jakby zupełny fenomen. To jest właściwie rzecz, która powoduje, że jakby dwa narody na jedną postać patrzą z zupełnie innych perspektyw. No ale to jakby, jak rozumiem, w tej relacji polsko-ukraińskiej myśmy nie mieli takiej postaci.
Mam wrażenie, że tutaj by, jeżeli chodziło o jakąś formę właśnie współpracy, czy funkcjonowania w jednym państwie, to tutaj raczej dla tych Rusinów, jak to wówczas określano, bo przecież nazwa w ogóle Ukraińcy, Ukraina się upowszechniła dopiero kilkadziesiąt lat później, w XIX wieku, chyba chodziło o taką formę Gente Rusenus Nazione Polonus, prawda, czyli z pochodzenia Rusin, ale jednak w jakimś szerszym zjawiskiem miała być Polska.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tym zbliżającej się pierwszej wojnie światowej, która trochę zachwieje ten podział graniczny, no ale gdy nim ta wojna wybucha, no to jednak mamy tych Ukraińców, Rusinów, którzy są w tej części galicyjsko-austriackiej i tu pojawia się wątek relacji polsko-ukraińskich. No i mamy tę ogromną większość, która znajduje się po tej drugiej stronie granicy w ramach Imperium Carskiego, gdzie obowiązuje ten statut emski i mamy tak naprawdę do czynienia z pewnym zakazaniem kultury ukraińskiej czy też małorosyjskiej. I mamy do czynienia z sytuacją, w której no, pojawiają się trochę jakby, jak odnoszę wrażenie, zupełnie dwie sytuacje, choć dotyczące później jednego narodu.
Znaczy ja bym tutaj na to sytuację spojrzał troszeczkę szerzej, nie tylko w takich kategoriach narodowościowych czy narodowych, ale pamiętajmy o tym, że przede wszystkim pierwsza wojna światowa przyniosła zmianę, socjalizację, uświadomienie, unowocześnienie też ukraińskiego chłopstwa. Gdybyśmy właśnie w ogóle użyli takiej metafory, jeżeli narody mają jakiś paszport i jakąś taką symboliczną datę, kiedy one mogły powstać, to chyba taką datą jest właśnie ten rok 1914, ponieważ do tej pory chłopi właściwie mieli alternatywę, albo zostać u siebie na wsi, uprawiać rolę, prawda? I to największość z nich robiła. Ewentualnie mogli iść do miasta i szukać pracy gdzieś tam w fabryce w mieście. Natomiast wojna była zjawiskiem, jak czy wojna, czy rewolucja, to są zjawiska, które bardzo szybko przyspieszają niektóre procesy. I procesy, które potrafią w normalnych warunkach trwają, nie wiem, dziesięciolecia, tutaj przyspieszają i rozgrywają się w przeciągu roku, miesięcy, a niekiedy nawet tygodni. I tutaj na przykład kwestia powołania do armii właśnie chłopów, prawda, których powoływano, których ubierano w sposób jednolity, których uczono obsługi różnego rodzaju broni i których w końcu wyrywano z tego środowiska lokalnego i goniono gdzieś tam w okopy kilkaset kilometrów dalej od rodzinnej wsi. To wszystko powodowało, że warstwy chłopskie zaczęły się coraz bardziej jednak stały się bardziej świadome takie. Z drugiej strony też rodziło to też pewne procesy rewolucyjne. Także w tym społeczeństwie chłopskim pojawiały się też takie zjawiska zupełnie też negatywne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zbrodnie wojenne, czy przemoc wojenna, czy przemoc wywołana wojną. To wszystko spowodowało, że ten wybuch pierwszej wojny światowej, właściwie ten cały dotychczasowy świat w pewien sposób gdzieś tam...
No tak, ale wywrócił. Ja bym trochę jakby postawił znak zapytania, dlatego że jak patrzymy na ten schyłek XIX wieku, to się mówi o takim procesie, który no jest tak próbą unifikacji tych wielkich narodów, tak, w ramach tych państw, które istnieją, no poprzez właśnie szkołę, która odbywa się w języku narodowym danego państwa, jak i wojsko, które jest tym elementem właśnie takiej unifikacji. Jak rozumiem, dla dużej części Ukraińców to jest unifikacja albo rosyjska, no albo ewentualnie austriacka. Pytanie jest o to, co takiego się zdarzyło wśród tych poborowych ukraińskich chłopów, że oni, właśnie mówię, dostrzegli tą swoją odrębność? Czy też może inaczej, jakaś część spośród nich dostrzegła tę swoją odrębność, bo rozumiem, że też jakaś część po prostu w tych szeregach zgodnie z intencją ich dowódców stawała się po prostu rosyjskimi poddanymi na przykład, czy też, no co ciekawe, być może austriackimi, choć to było trudniejsze, no ze względów, jak rozumiem, przede wszystkim językowych.
Tak się zastanawiam, czy tutaj pewnej roli nie odegrało to, że do 14 roku wielkie mocarstwa europejskie miały coś, co byśmy nazwali pewną taką dżentelmeńską umową. Gdy nawet dochodziło między nimi do jakichś kontrowersji czy wojen, raczej nie grano kwestią narodowościową. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to się w czasie pierwszej wojny zmienia
całkowicie.
Zmienia, bo i z jednej strony i Wiedeń tym gra, i Rosjanie to próbują wykorzystywać, więc...
W Imperium Carskim pojawia się w ogóle nowy zupełnie wątek, który jest jakby trochę przeciwskuteczny. No tam nawet pojawia się tak głęboka antyniemieckość, która zaczyna uderzać w najbardziej lojalną klasę polityczną w tym imperium, czyli Niemców bałtyckich, co ciekawe uderzać zaczyna w dwór carski.
Dokładnie. No w przypadku tutaj jeszcze Ukraińców, to pamiętajmy o tym, że najbardziej takim uświadomionym politycznie, narodowościowo regionem była Galicja, prawda? Galicja Wschodnia. To wynikało też z polityki zresztą dworu wiedeńskiego, gdzie wykorzystywano, jak doskonale wiemy, chociażby właśnie rodzące się nacjonalizmy polski, ukraiński chociażby, w jakiś sposób je sobie przeciwstawić.
No tak, ale cały czas próbujemy szukać tych aspiracji państwowych.
Ja tylko dokończę tutaj, że na przykład nie jest przypadkiem, że pierwsze uderzenie, czy główne uderzenie Rosji poszło właśnie w kierunku Galicji, która gdzie rząd rosyjski szermował hasłem, że należy zlikwidować to mazepiństwo, prawda? Tą niepokorną prowincję, z którego ten cały ruch ukraiński gdzieś tam mniej lub bardziej promieniuje na tereny Ukrainy tej
Czyli mówiąc najkrócej, Rusinów nie wyzwalano, a wręcz przeciwnie?
No tak, mamy przecież do czynienia z przesunięciem się frontu i przejściem, nadejściem Rosji. Mamy represje ze strony właśnie wojsk rosyjskich wobec duchowieństwa, wobec inteligencji ukraińskiej. Mamy wywózki na wschód. Z drugiej strony, kiedy przechodzi, front cofa się z kolei, kiedy następuje kontrofensywa, przychodzą Austriacy i z kolei represjonują tych Rusinów bardzo często, na przykład prawosławnych, których oskarżają o współpracę z Rosjanami. Mamy obóz w Talergofie właściwie, który można nazwać takim obozem koncentracyjnym, przez który kilkadziesiąt tysięcy osób.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do aspiracji narodowych, no bo Dla nas ten rok 14 to jest też ważna data, no są oleandry, prawda? Czyli jest ten mit założycielski polskiego państwa, wyruszający strzelcy pod dowództwem Piłsudskiego. Jak rozumiem, dla na przykład Rusinów z tej Galicji, no, rodzi się ponowny ich mit, to są strzelcy Siczowi.
Strzelcy Siczowi, czyli...
Ale czy tam są także aspiracje państwowe? Czy ten wątek także się rodzi w tym środowisku? Bo pamiętajmy, że z punktu widzenia legionistów i Piłsudskiego, no to jest ten mit, maszerujemy do królestwa, wywołamy powstanie i Polska powstanie.
Pamiętajmy, że w Galicji w koniec XIX i jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, koniec XIX, tuż początek wieku XX, wielu działaczy ukraińskich, narodowych wyjeżdża na przykład z Ukrainy tej pod panowaniem rosyjskiej, z Ukrainy naddnieprzańskiej i ląduje na przykład w Galicji. Klasyczny przykład to jest tutaj właśnie Hruszewski. Michał Hruszewski, czyli jeden uważany za ojca historiografii ukraińskiej, najwybitniejszy historyk ukraiński, autor takiego dziesięciotomowej historii Ukrainy, Rusi właśnie, gdzie wyłożył taki wykład, prawda, od początku gdzieś tam od Rusi Kijowskiej po wiek XIX. Facet, który w ogóle rozpropagował termin Ukraina. On to swoje dzieło życia napisał we Lwowie właśnie, bo on przyjechał do Lwowa jako by objąć katedrę
czyli
profesora.
Trochę podobnie jak u nas, czyli że ci uchodźcy z Królestwa Polskiego stają się też zaczynem tego nowego niepokoju i budowania tej nowej narracji.
Dokładnie. Lwów, w ogóle pamiętajmy o tym, że w porównaniu z Rosją carską, no, Austro-Węgry były stosunkowo liberalne mimo wszystko. Więc gdzie nie tylko tam istniała możliwość funkcjonowania w życiu politycznym, istniały towarzystwa różnego rodzaju. Przede wszystkim najważniejsze tutaj było, ja wiem, że to takie może trochę skrzywienie historyka, towarzystwo imienia Szewczynki, historyczne towarzystwo imienia Szewczynki, które istniało we Lwowie, które właśnie odgrało olbrzymią rolę w budowaniu pewnego takiego mitu właśnie państwowotwórczego, ukraińskiego też. Wraz z przebiegiem działań wojennych te myśli narodowe coraz bardziej właściwie przybierają taką postać państwowotwórczą. I właściwie w roku 17-18 w Galicji Wschodniej mamy już próbę stworzenia państwa ukraińskiego, która zderza się z kolei z próbą państwa, stworzenia, odbudowania państwa polskiego.
No dobrze, ale to ja bym chciał, żebyśmy jednak się przesunęli na wschód, bo tam jest jeszcze jedna ważna data. To jest luty 1917 roku, może marzec częściowo, no bo tutaj używamy dwóch kalendarzy, no ale mamy do czynienia z rewolucją lutową, która jest przełomem, jeśli chodzi o dzieje Imperium Carów, bo następuje błyskawiczny proces liberalizacji i jakby okazuje się, że w tym imperium jest cała masa różnego rodzaju nowych pomysłów, od tych pomysłów społecznych po te pomysły narodowe. I te pomysły narodowe, no właśnie na tej jeszcze nie zajętej przez armię austriacką i niemieckich obszarach Ukrainy się bardzo wyraźnie aktywizują.
Tak, wtedy następuje właściwie na Ukrainie, właśnie, tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z dwoma procesami. Z jednej strony jest to, społeczeństwo staje się bardzo mocno zrewolucjonizowane. Upada ten stary porządek w pewnym sensie. Pojawiają się różne pomysły na funkcjonowanie. Część tych działaczy ukraińskich, którzy byli w Galicji, oni wracają na przykład z powrotem do Kijowa. Pojawiają się pomysły też jakby ułożenia na nowo relacji tej prowincji, prawda, bo tak uważano początkowo, z centrum. Przy czym na wschodzie Ukrainy ten proces dochodzenia do własnego państwa był troszeczkę jednak tak, no, trochę inaczej wyglądał niż w Galicji. W Galicji po prostu ogłoszono w 18 roku w listopadzie powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Natomiast tam mamy pewne etapy. Dopiero, prawda, próba autonomii, próby dogadywania się z rządem rosyjskim. Później mamy zresztą inne jeszcze zjawisko. Mamy z kolei rewolucję bolszewicką, która całkowicie wszystko wywraca.
No tak, ale rewolucja bolszewicka, jeśli chodzi o ten obszar właśnie Ukrainy, to jest właściwie taki kolejny katalizator, dlatego że z jednej strony mamy rewolucję, która jest społeczna i która bardzo wyraźnie doprowadza do, po pierwsze, błyskawicznego rozkładu armii, ale też i do ogromnych postępów wojsk austriacko-niemieckich na froncie. Ukraina staje się obszarem już wpływów państw centralnych. One przesuwają się głęboko na wschód i właściwie cała Ukraina znajduje się w tym błyskawicznym procesie nagle pod panowaniem państw centralnych, czyli Austriaków i Niemiec. I teraz pytanie o ich rolę jako katalizatora powstawania Ukrainy, bo do pewnego stopnia taki element się pojawia. On istnieje też w polskiej historii, co my nie do końca uznajemy, no ale trzeba pamiętać o Królestwie Polskim i o Radzie Regencyjnej i o tym wszystkim, co jest tymi ważnymi wydarzeniami tego okresu od 1915 do roku 1918.
Zgadza się, tylko mam wrażenie, że jednak państwa zachodnie, państwa Antanta chyba bardziej jednak, mimo wszystko, szczególnie po rewolucji bolszewickiej, i kto wie, czy to nie był błąd duży, bardziej chyba jednak wspierała rządy białych Rosjan, generałów, prawda, niż właściwie był nawet taki moment początkowo, że nawet namawiano Petlurę, żeby po prostu zawarł porozumienie z Denikiem, jeżeli dobrze pamiętam, co było zupełnie, zupełnie dziwnym pomysłem, bo jak wiadomo, biali Rosjanie dążyli do restytucji Rosji carskiej, więc tutaj zupełnie to nie pasowało. Natomiast pewnym porażką i swego rodzaju przekleństwem na Ukrainie Naddnieprzańskiej było to, że władze no niestety zmieniały się zbyt często. Bo z jednej strony mamy najpierw tą Ukraińską Republikę Ludową, prawda, okresu Centralnej Rady. Później mamy de facto przewrót wojskowy, kiedy władzę przejmuje hetman Skoropadzki, który korzysta z protekcji pewnej Niemiec. Później mamy obalenie Skoropadzkiego i mamy Ukraińską Republikę Ludową z okresu dyrektoriatu i okresu Petlury. Na to wszystko nakładały się jeszcze właśnie funkcjonowanie, istnienie armii białych Rosjan, mamy ruch anarchistyczny, Machny. Te armie po prostu maszerowały w jedną i w drugą stronę. Bardzo mocno no i właściwie każda armia potrzebuje jeść, prawda, więc każda armia de facto mniej lub bardziej grabiła tą ludność, co powodowało, że to społeczeństwo jeszcze bardziej się radykalizowało momentami. Sytuacja była bardzo niestabilna i ta idea państwowo-twórcza czy państwowa no w pewien sposób w szerokich masach nawet momentami osłabła wśród chłopów, którzy chcieli mieć po prostu spokój.
I właściwie nie rozróżniali, kiedy była ich władza, a kiedy była cudza. Tak?
Dokładnie. I dlatego też te hasła bolszewików, którzy przecież głosili właśnie równość, wolność, no były takie dosyć chwytliwe. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że Lenin, bolszewicy byli na wskroś pragmatyczni wówczas. Lenin wówczas zrezygnował w pewien sposób ze swego z postulatu, prawda, budowania tej rewolucji, czy budowania chłopów i robotników jako państwa chłopów i robotników jako państwa centralnego, tylko zgodził się de facto na federalizację. To jest ten wątek, do którego niestety Putin teraz właśnie wraca, że to Lenin stworzył Ukrainę.
Co
jest...
No dobrze, ale to w takim razie jak popatrzymy na to, to mamy tak, mamy tę próbę, patrząc chronologicznie, z jeszcze 17 roku budowania Republiki Ludowej w oparciu o Ukraińską Centralną Radę. Mamy hetmanat, mamy Skoropadzkiego, mamy dyrektoriat i to kolejne jeszcze naddnieprzańskie państwo. No i mamy rok z kolei 18, czyli od października i listopada, w momencie, kiedy rozpadają się Austro-Węgry. Mamy tą inicjatywę, która już dzieje się w Galicji i którą znacznie lepiej znamy ze względu na, no mówiąc najkrócej, rywalizację tego ukraińskiego projektu z odradzaniem się państwa polskiego. To oczywiście wszystkim się kojarzy z walkami o Lwów. Czyli to są jakby te cztery, jak dobrze policzyłem, inicjatywy. Alternatywą wobec tego są biali, którzy od południa co pewien czas wkraczają na Ukrainę. No i są bolszewicy, którzy z kolei z centralnej części Rosji, z Petersburga i Moskwy oddziałują na to, co dzieje się na tym obszarze. Rosja sowiecka, czy inicjatywa właśnie tej Ukrainy sowieckiej to jest kolejny twór państwowy, który trzeba brać pod uwagę? A na ile z kolei ten twór Ukrainy Petlury, tej znanej nam z sojuszu z Piłsudskim z roku 1920, to są jakieś takie warte zapamiętania epizody tworzenia państwa ukraińskiego?
No w historiografii ukraińskiej, nie tylko ukraińskiej, istnieje taki troszeczkę pogląd, że całe nieszczęście polegało na tym, że wschodnia Ukraina głównego wroga widziała w Rosji, obojętnie białej czy bolszewickiej, i na tym kierunku się koncentrowała, jakby nie zwracając uwagi na zachodnie regiony. Natomiast w przypadku Ukraińców galicyjskich, że dla nich głównym przeciwnikiem byli z kolei chociażby Polacy, a jakby ta Ukraina naddniepszańska oczywiście była gdzieś tam w dalszym dalekim celem, ale celem dosyć dalekim. Natomiast i mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo błędny pogląd, bo tak naprawdę kontakty między galicyjskimi Ukraińcami a Kijowem istniały właśnie od można powiedzieć, od 18 roku tak naprawdę, od tych pierwszych prób, i mamy później przecież próbę przynajmniej takiego symbolicznego właśnie zjednoczenia, połączenia Lwowa z Kijowem. Mało tego, po upadku państwa zachodnioukraińskiego, Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, część polityków galicyjskich wręcz poparła też układ Piłsudski-Petlura, jakby zgadzając się, że w ówczesnych realiach politycznych czy geopolitycznych to jest to właściwie jedyna szansa, jedyne wyjście w ówczesnej sytuacji, żeby ocalić państwowość ukraińską.
No jeśli mówimy o tej inicjatywie właśnie Petlury z 1920 roku, to mam takie wrażenie, że patrząc znowu z perspektywy polskiej historiografii, to mamy taką skłonność do lekceważenia jej. Znaczy, mamy takie wrażenie, że, no, że inicjatywa Petlury nie spotkała się z takim odzewem, jakiego się Piłsudski spodziewał, jak rozumiem, przede wszystkim. Polska strona się nie spodziewała. Z drugiej strony, no mamy te sieroty po układzie Piłsudski-Petlura, czyli mamy potem uwięzionych oficerów i żołnierzy ukraińskich w Szczypiornie, mamy przeprosiny Piłsudskiego, całą masę rzeczy, które są ważne no, z tej polskiej perspektywy, ale jak rozumiem, one mają reperkusje także z ukraińskiej strony.
Tak, no pamiętajmy o tym jednak, że przede wszystkim, chociaż rzeczywiście ta próba odnowienia państwa ukraińskiego nad Dnieprem się właściwie nie powiodła, ale ten sojusz do pewnego stopnia polsko-ukraiński nie wygasa z rokiem 20-21. Petlura przez kilka lat funkcjonuje i jego rząd imigracyjny funkcjonują w Warszawie. Część żołnierzy, część oficerów, jak pan słusznie powiedział, oficerowie, żołnierze są internowani w Polsce. Większość z nich, no później oni wychodzą. Część z nich decyduje się powrócić na swoje nieszczęście na Ukrainę sowiecką.
Część wstępuje do Wojska Polskiego i służy jako kontraktowi oficerowie.
Tak, oficerowie, przynajmniej kilkudziesięciu oficerów walczyło jeszcze w 1939 roku w szeregach Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Natomiast Polska mimo wszystko, chociaż stara się jednak wspierać ten ruch ukraiński.
Ale czy to jest tak, że tu mamy do czynienia z takim swoistym katarzis po tym doświadczeniu? Czyli że z jednej strony mamy tę Polskę, która jest jednak bardzo wyraźnie podzielona na ten obóz proukraiński, piłsudczykowski, i ten, który jest bardzo sceptyczny wobec ruchu ukraińskiego, czyli Polski Ruch Narodowy. Ten ruch narodowy do 1926 roku no jednak odgrywa kluczową rolę w tworzeniu jakby pewnej polityki. Traktat Rycki jest zresztą owocem ich przewagi politycznej. Z drugiej strony mamy po ukraińskiej stronie też takie objawy, no mówiąc najkrócej, pewnego żalu i pewnej pamięci. Czyli nagle się okazuje, że z jednej strony są te sieroty po tym przedsięwzięciu, którzy są aktywni politycznie i funkcjonują, co żeśmy jakby zarysowali, ale z drugiej strony pamięć nie jest pamięcią dobrą po tym doświadczeniu i raczej, mówiąc najkrócej, idzie od tego momentu ruch ukraiński w zupełnie inne ścieżki, które notabene już w okresie międzywojennym doprowadzą do kolejnych zaostrzeń w relacjach polsko-ukraińskich, czy też może inaczej, raczej do takiego obrazu Ukraińca jako terrorysty, jako kogoś, kto rozsadza Rzeczypospolitą i który nie mieści się w ramach tych polskich planów politycznych.
No, jeżeli chodzi o okres w ogóle międzywojenny, to jest... Mam wrażenie, że to jest jednak troszeczkę uproszczony obraz, bo to życie polityczne ukraińskie było o wiele bardziej zróżnicowane, niż to się powszechnie uważa. Z jednej strony mamy partie socjalistyczne, czy liberalne, a z drugiej strony centrowo-liberalne, a z drugiej strony mające zresztą swoją reprezentację na przykład w Sejmie, czy w ogóle szerzej w parlamencie II Rzeczypospolitej. Z drugiej strony mamy ruchy radykalne, zaczynając od komunistów, czy a kończąc na nacjonalistach. Czy nawet przy tym ruchu nacjonalistycznym jest, ja mam wrażenie, że on po latach dzisiaj jest troszeczkę, ja go oczywiście nie bronię w żaden sposób, ale on też właściwie nie doczekał się do dobrego opisania dzisiaj. Bo mamy ten obraz właśnie, tak jak pan powiedział, tego Ukraińca terrorysty podkładającego bomby, dokonującego zamachu na Hołówkę czy Pierockiego, ale z drugiej strony, gdy spojrzymy...
To zupełnie zresztą jest absurdalna sytuacja, dlatego że polityk najbardziej proukraiński w obozie sanacyjnym, czyli Hołówko, jest jakby ofiarą ataku ukraińskiego.
Tak, ale to albo to było zgodne z zasadą, im gorzej, tym lepiej dla nas.
To prawda.
Natomiast jeszcze jeden czynnik. Natomiast pamiętajmy o tym, że gdy spojrzymy na przykład na całe dwudziestolecie i policzyć, ile osób zginęło z rąk bojówek właśnie ołunowskich, zdecydowanie więcej zginęło Ukraińców niż Polaków. A Polaków, w ogóle wszystkich ofiar, podejrzewam, że na cały okres dwudziestolecia to było raptem kilkadziesiąt osób.
No tak, tylko że problem polega zawsze na, mówiąc najkrócej, tej medialno-ludzkiej pamięci.
Dokładnie.
Czyli mówiąc najkrócej, my mamy, jeśli chodzi o te wydarzenia międzywojennej Polski, takie spojrzenie na Ukrainę trochę jak przypomina to relacje, nie wiem, Wielkiej Brytanii z Irlandią. Czyli takie spojrzenie, że były jakieś troubles, prawda?
Bardzo dobrze, że pan o tym powiedział, bo to jest... ostatnio wyszły bardzo ciekawy dziennik jednego z historyków i polityków ukraińskich na Ukrainie. Dosłownie pod koniec zeszłego roku. Myrona Kurduby, w którym widać, że ci galicyjscy politycy właśnie tego okresu od 18 do początku lat 20, czy do połowy lat 20, to właściwie tutaj nie było... To nie były takie chłopki roztropki, jakbyśmy to powiedzieli, albo tacy prymitywni faceci, którzy gdzieś tam jakimś pistoletem czy bombą latali. Oni mieli rzeczywiście całkiem sensowne pomysły polityczne. I tutaj jest ciekawe, że pan wspomniał tutaj o tym wątku irlandzkim, bo ten wątek irlandzki rzeczywiście to coś takiego miało być. Okazuje się, że istniało coś takiego jak nadbudowa polityczna, jakby to nazwijmy.
Czyli IRA i Sinn Féin.
Dokładnie, IRA i Sinn Féin. UWOK, czyli organizacja konspiracyjna wojskowa podziemna, która przeprowadza akcje terrorystyczne i mamy legalną taką czapę, prawda, polityczną.
Brakowało tylko Michaela Collinsa, który zawarłby kompromis.
Tam w ogóle jeszcze ciekawy też wątek jest też, pamiętajmy, że jednak Rosja o istnieniu Związku Sowieckiego i różnego rodzaju wpływach sowieckich też na życie polityczne ukraińskie i ale też i polskie w pewnym stopniu.
No dobrze, ale to musimy w takim razie...
Ale to już...
Musimy powiedzieć dwa słowa jednak o tym, o tej Ukrainie sowieckiej. To jest państwo ukraińskie w jakimś sensie? Czy to jest w ogóle państwo i czy jest ukraińskie? O tak bym może powiedział.
Powiem tak. W latach 70. jeszcze bardzo znany historyk, może inaczej, nieznany historyk, ale bardzo uznany historyk ukraiński emigracyjny Iwan Łysiak-Rudnycki. Swoją drogą fenomenalny facet, który w życiu nie napisał książki. On publikował tylko artykuły i większość historyków, ukrainoznawców zachodnich uważa, że wywarł on tym swoimi artykułami olbrzymi wpływ na ich sposób myślenia. I on napisał, że twierdzenie, iż ukraińska rewolucja czy zrywy rewolucyjne, bo takie to określenie istnieje w historiografii ukraińskiej lat 1917-1921, określanie tych wydarzeń, że one zakończyły się pełną porażką, jednak nie można tak mówić, bo co by nie mówić o tej Ukrainie sowieckiej z jej różnego rodzaju minusami, z podporządkowaniem centrum, prawda, z tym, że ona była tylko częścią Związku Sowieckiego, z represjami, które nastąpiły w latach 20-30 na Ukrainie tej sowieckiej. No jednak było to do pewnego... W pewnym sensie jednak było to urzeczywistnienie tych marzeń, które gdzieś tam się pojawiły jeszcze w XIX wieku. Był to pewien etap taki, który na drodze do budowania niepodległego państwa ukraińskiego. Ukraina sowiecka nie powstałaby bez gdyby wcześniej nie było Ukraińskiej Republiki Ludowej. A podejrzewam, że dzisiejszej Ukrainy też by nie było, gdyby nie Ukraina Sowiecka.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze jeden epizod, czyli bardzo ważne, traumatyczne doświadczenie dla Ukraińców, czyli Wielki Głód. To jest konstytuujące cokolwiek w tym myśleniu o państwie ukraińskim? Czy to jest tylko po prostu trauma i pamięć?
Nie, to jest Wielki Głód, Hołodomor lat 32-33. Jest to największa tragedia, jaka dotknęła Ukraińców. I to nie tylko funkcjonuje w pamięci historycznej, nie tylko w narracji, w mitologii, jakbyśmy to nie powiedzieli, historycznej Ukrainy, ale tak, to była tak duża tragedia, bo życie w końcu straciło wtedy około 4,5, jak się przypuszcza, około 4,5 miliona osób, że ona do dzisiaj odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa ukraińskiego, szczególnie na wschodnich i centralnych terenach, czyli tam, gdzie ten głód miał miejsce. Kilka lat temu przeprowadzono takie badania socjologiczne właśnie dotyczące pamięci o Hołodomorze. I co się okazało właśnie na tych terenach, które dotknął właśnie Wielki Głód, pamięć o tym istniała, była przekazywana tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. A pamiętajmy, no to już jest kolejne pokolenie, które już minęło, prawda? Kilka pokoleń minęło od tego momentu. Mało tego, to się w jakiś sposób, przynajmniej takie były wnioski z tego badania, przekłada, bo teraz oczywiście wszystko zostało wywrócone do góry nogami, ale jeszcze niedawno się przekładało na wreszcie zachowania pewne społeczne, pewne na przykład nieufność wobec władzy, czy kwestia na przykład robienia zakupów na zapas, prawda, w żywności. Wyraźnie tutaj było różnice widać między zachodnią dzisiejszą Ukrainą a wschodnią.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze mamy dwie takie drobne historie o państwie ukraińskim, a właściwie o próbach tworzenia czegoś, co mogło być państwem ukraińskim, które dotyczą przełomu lat 30. i 40., czyli mamy Ruś Zakarpacką i 39. rok i mamy oczywiście tę próbę, no mówiąc najkrócej, przy okazji uderzenia niemieckiego na Rosję Sowiecką w 41. roku. Brać poważnie te próby jako emanację tych ukraińskich aspiracji, czy to jest jakiś tylko epizod, który się nie spełnił i w związku z tym nie miał skutków dla późniejszego myślenia Ukraińców o swoim państwie?
Pierwsza jak najbardziej należy brać poważnie, bo jest to też zagadnienie bardzo mocno zmitologizowane. Jeden z największych na przykład mitów jest taki, że Ruś Zakarpacka, czy później Ukraina Zakarpacka, bo po ogłoszeniu niepodległości przyjęła tą nazwę, że ona na przykład powstała z inspiracji czy przy pomocy Niemiec, że te kontakty Ukraińców zakarpackich byli, czy Rusinów zakarpackich z Berlinem były ścisłe. Właściwie okazuje się, że nie są do końca potwierdzone. Tak naprawdę w świetle najnowszych dokumentów, najnowszych badań historyków ukraińskich, też notabene w zeszłym roku ukazała się bardzo dobra książka na ten temat, gdzie młody historyk ukraiński przebadał dokumenty Czechosłowackiej Republiki, II Republiki i się okazuje na przykład, że Chust, prawda, czyli tam, gdzie był rząd tej Rusi czy Ukrainy Zakarpackiej, tak naprawdę orientował się na przykład na Londyn. Miał kontakty z politykami brytyjskimi. Mało tego, kiedy dochodziło do rozpadu powolnego Czechosłowacji, właściwie to Ukraińcy Zakarpaccy do końca no byli skłonni nawet bronić drugiej Republiki Czechosłowackiej. Więc tutaj jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o rok 41, no to pamiętajmy o tym, że to była próba utworzenia państwa, czy ogłoszenia własnego niepodległości podjęta tak naprawdę nawet nie przez organizację, tylko przez jedną z frakcji organizacji. I liczono tutaj zupełnie naiwne, bo liczono oczywiście na jakieś profity czy zgodę ze strony Berlina, ze strony Niemiec hitlerowskich. I chyba tak naprawdę nie brakuje głosów, że dobrze, że ta próba się nie udała tak naprawdę, bo gdyby powstało jakieś państwo u boku III Rzeszy Ukraińskiej, no to by podejrzewam, że dzisiaj po latach byłoby ono traktowane tak jak, nie wiem, jak państwo ustaszy, prawda? Czyli byłoby to państwo traktowane jako kolaboracyjne.
No dobrze, ale to w takim razie, jak doświadczenie owego, no jednak co nie powiedzieć, podziału Ukraińców w okresie II wojny światowej, bo mamy do czynienia no właśnie z różnymi życiorysami. No są takie życiorysy oczywiście, które łączą to dwie rzeczy, czyli ktoś mógł być w Armii Czerwonej, a potem na przykład być żołnierzem oddziałów kolaboracyjnych walczących u boku Niemiec. I w drugą stronę zdarzały się różnego rodzaju historie. Ale czy to doświadczenie jest jakoś ważne dla tego myślenia o własnym państwie? Czy to jest powiedziane w ten sposób, no patrzcie, do czego prowadzi sytuacja, kiedy nie mamy własnego państwa i jakby jesteśmy na usługach drugiej strony. No z drugiej strony też przekonanie o tym wkładzie w Armię Czerwoną jest też bardzo problematyczne z punktu widzenia dzisiejszego myślenia na Ukrainę i na jej relacje przede wszystkim z Rosją, prawda? Czyli z jednej strony pojawia się wątek konkurencyjny, no przypomnę znowu te obchody oświęcimskie, czyli to wyzwalanie Oświęcimia przez ukraińskich żołnierzy, acz członków Armii Czerwonej, więc pytanie o to, kto tak naprawdę wyzwala ten obóz koncentracyjny, a z drugiej strony mamy no jednak to doświadczenie kolaboracji i doświadczenie UPA, które na przykład z punktu widzenia Polski jest jakoś bardzo ważne w tych naszych wzajemnych animozjach i problemach do rozwiązania.
Znaczy od kilku lat właściwie od rewolucji godności właściwie, czyli następuje w pewien sposób połączenia tych narracji, jak pan słusznie zauważył, do niedawna sprzecznych czy wykorzystywanych przez różne strony. Właściwie dzisiaj Ukraina ma oczywiście inne problemy, ale gdy spojrzymy na tak zwaną politykę historyczną, to właściwie były próby właśnie godzenia tych z jednej strony czerwonoarmistów, a z drugiej, którzy dobrowolnie, a czasem niedobrowolnie służyli właśnie w Armii Czerwonej i niektórzy doszli nawet do Berlina. A z drugiej strony mamy właśnie godzenia z komandantami z UPA, którzy, ja zdaję sobie w Polsce sprawę, że w Polsce oczywiście oni mają, UPA jest traktowana przez pryzmat konfliktu i zbrodni wołyńskiej i konfliktu polsko-ukraińskiego. Na Ukrainie z kolei UPA jest traktowana przede wszystkim przez pryzmat siły sprzeciwiające się rusyfikacji Związkowi Sowieckiemu.
Czyli tak naprawdę wydarzeń po 1945 roku.
Zresztą, gdy spojrzymy na liczebność, to tak naprawdę większość osób poszła do lasu, młodych chłopców, właściwie po 1943, po 1944 roku. I była w tym lesie bardzo często do końca, a ten koniec nastąpił gdzieś jeszcze na początku lat 50. Więc następuje takie jakby próba połączenia. Natomiast losy ukraińskie są niestety zwykle bardzo skomplikowane. Podam panu taki przykład zapomnianego do dzisiaj dysydenta ukraińskiego Danyła Szumuka. Urodził się on na Wołyniu. Jako młody chłopak komunizował, był sympatykiem komunistów. Siedział w więzieniu w II Rzeczpospolitej. Po 1939 roku opuścił więzienie, powrócił właśnie na Wołyń. Wtedy w praktyce mógł się przekonać, jak wygląda komunizm. Rozczarował się bardzo z tego komunizmu. Zaczął więc działać w jakichś tam lokalnych, różnego rodzaju organizacjach konspiracyjnych. Czekał na przyjście Niemców. Kiedy Niemcy przyszli w 1941 roku, znów trafił do więzienia, z tym, bo oczywiście krytykował to, co się dzieje, nie zgadzał się z tym. Uciekł z tego więzienia, poszedł do lasu, nie był członkiem OUN, ale został przyjęty do UPA. Był właściwie takim ze względu na swoje... Był człowiekiem przede wszystkim oczytanym i inteligentnym, ale nie traktowano go do końca w sposób taki zaufaniem, więc go wysłano na wschód z jednym z oddziałów. Tam dostał się do niewoli sowieckiej, został skazany na karę więzienia, wyszedł z więzienia. W latach 50., 60. stał się dysydentem sowieckim. Właściwie pozostawił po sobie bardzo przejmujące wspomnienia. W sumie przesiedział w różnych więzieniach coś koło 40 lat, więc do końca zachował pewien swój humanizm i może o to wszystko w tym tak naprawdę wchodzi.
Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Igor Hałagida dzisiaj był moim rozmówcą. No, mówiliśmy o trudnych kolejach tworzenia ukraińskiego państwa i o trudnych kolejach Ukraińców w tym XIX i XX przede wszystkim wieku. Bardzo jeszcze raz dziękuję i dobranoc.
Dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.